radio. Chciałam zapytać Państwa, czy jest koronawirus, czy go nie ma.
Nie ma.
A dlaczego Pani tak sądzi?
Puścił taką bojdę i taką, tak chyba jest.
No ale mieliśmy informację o tym, że ludzie umierają.
No to może umierajmy na co inne może. Ja tak myślę, może jest ten wirus, ale ja wątpię w to.
Ja nie słyszałam, żeby ktoś z rodziny, czy znajomi znajomych przechodzili tego koronawirusa. Jak Yeti, niby jest, a go nie ma, nie widać.
Powiatowy inspektor sanitarny w Opocznie Marian Narożej.
Wystarczy przyjechać do Opoczna, zapraszam, do Zgierza, do szpitala, bo na cmentarzu, no nie piszą jeszcze na nekrologach, umarł z powodu COVID, a powinni, może byśmy się opamiętali.
Zadziałałoby to Pani zdaniem na wyobraźnię co niektórych?
Myślę, że inaczej. Ludzie nie uwierzą, nie stosują się do przepisów i dlatego mamy co mamy. Była chwila wytchnienia w Opocznie. Mieliśmy tydzień bez przypadków zachorowań i 8 osób zostało zdrowiejących po pierwszych negatywnych wynikach. No niestety wystarczyło tydzień, żeby ludzie zapomnieli, jaką mieliśmy sytuację. Więc myślę, że jest w tej chwili gorzej niż było.
Powiat opoczyński został boleśnie doświadczony przez koronawirus. Już na samym początku pandemii w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zakażenie stwierdzono u ponad 80 osób. Z powodu izolacji zakażonych pracowników brakowało rąk do pracy. Garstka załogi wspomagana osobami z zewnątrz pozostawała w DPS-ie 24 godziny na dobę. Była tam dyrektorka DPS-u Agnieszka Brola. Nie ma wątpliwości, koronawirus istnieje.
Czas najwyższy uwierzyć, ponieważ my żeśmy tego na własnej skórze doświadczyli. Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy był pierwszym takim DPS-em na terenie województwa łódzkiego, gdzie wystąpiły te przypadki koronawirusa. Trzeba powiedzieć, że żeśmy troszkę przetarli takie szlaki. Na naszych być może dobrych decyzjach, ale też jakichś tam błędach uczyły się inne też jednostki organizacyjne i też DPS. Więc myślę, że nasza sytuacja była o tyle trudna, że te szlaki nie były przetarte. Nie było wiadomo, jak pewne rzeczy jeszcze zorganizować.
Pani jest jedną z osób, która została zakażona.
Tak. Pierwsze testy, które spłynęły, no wykazały, że jestem negatywna. Potem był za jakieś kilkanaście dni kolejny test, on też był negatywny. Natomiast już w momencie, kiedy ewakuacja nastąpiła i przechodziłam tą kwarantannę, po kolejnym teście okazało się, że mój wynik jest pozytywny. Udało mi się to przejść jakoś tak w miarę bezobjawowo, ponieważ jedynym takim objawem, który miałam, to był ból gardła i lekki kaszel. Tak, nie miałam takich typowych objawów, tych takich groźnych i uciążliwych, czyli tej gorączki czy jakiejś tam duszności. Przeszłam to w miarę bezobjawowo i w miarę dobrze. Tak? I takich pracowników też mieliśmy kilkunastu i mieszkańców też, że przechodzili to po prostu bezobjawowo. Jakbyśmy byli na zewnątrz i byśmy przebywali w innym środowisku, to myślę, że nikt by z nas nie podejrzewał, że jesteśmy osobami jakoś zarażonymi. Bylibyśmy na pewno nieświadomi tego.
Koronawirus może zabijać. Przekonaliście się o tym, patrząc na to, co działo się z waszymi pensjonariuszami.
Tak, u nas z powodu COVID-u, taki oficjalny mamy te powody na faktach zgonów, to było 11 osób, czyli dużo. Byliśmy bardzo z nimi związani i każdy ten zgon, o którym żeśmy się dowiadywali, bardzo żeśmy to przeżywali. Dwa zgony mieliśmy tutaj na miejscu, a reszta z tych osób zmarła po prostu w szpitalach. Myślę, że tutaj dla osób starszych jest to duże zagrożenie.
Po krótkiej przerwie koronawirus wrócił do powiatu opoczyńskiego. Przypadki zakażeń stwierdzono m.in. w parafii w Domasznie, w Urzędzie Miasta i Gminy w Drzewicy, w Opoczyńskim Szpitalu Powiatowym czy w klubie seniora Niemojowice. Warto wspomnieć też o weselnikach, których chwila dobrej zabawy kosztowała izolację.
Zostaną w domu, wyzdrowieją i problem rozwiązany, tylko niepotrzebnie bardzo dużo pracy dla nas, koszty dla państwa, bo testy są drogie. Myślę, że wspomnienia dla młodych nie najlepsze na całe życie. Zrobiliśmy krok milowy, trzeba było zrobić pośredni. Czyli mogliśmy zostać przy małych imprezach, w gronie rodziny, dlatego że są to duże skupiska. Zdarzy się, naprawdę się zdarzy nosiciel bezobjawowy i będą takie sytuacje. Też uważam, że mamy prawo normalnie żyć, tylko że małymi kroczkami, małymi etapami. No a w tej chwili możemy się chronić maskami, dystansem społecznym, żeby to powstrzymać.
Media dużo kłamią, wie pani co, i to wszystko, co ja czytam w internecie czy w wiadomościach, ja to dzielę na dwa. Czasem mi trudno wybrać, w co uwierzyć. Ja po prostu wierzę w to, co sama widzę i słyszę. I nie zauważam, żeby ten koronawirus to było jakieś takie mega zagrożenie.
Jeżeli idzie pani do sklepu, ma pani maseczkę?
Zachowuję odległość. Psikam te ręce płynem do dezynfekcji, a z maseczką to różnie. Jak nie zapomnę, to mam przy sobie, założę.
Starosta opoczyński Marcin Baranowski.
Dopiero wówczas, gdy pojawi się jakieś zakażenie w konkretnym miejscu, gminie, miejscowości, na ludzi pada strach i wtedy się o tym mówi, wtedy pojawiają się maseczki na ustach. No wiadomo, że są rodziny z różnych stron kraju, jest migracja. Są wyjazdy, są przejazdy i niestety ten koronawirus krąży w naszym społeczeństwie. Jak nie będziemy się stosować do tych wszystkich restrykcji, będzie sytuacja z dnia na dzień się pogarszać. Mamy przykład przecież Drzewicy, jeśli chodzi o Urząd Gminy. Urząd Gminy jest w tym momencie zamknięty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również. Wszystko przez to, że ktoś tego wirusa przyniósł, zaraził pracowników. Często słyszymy też narzekania na urzędników, że te urzędy są może zbyt wąsko otwarte w tym zakresie, że tych osób wpuszczamy ograniczoną ilość, ale proszę Państwa, to są wszystko restrykcje i bezpieczeństwo dla Państwa. Dlatego zwracamy uwagę przy drzwiach, aby każdy mieszkaniec czy petent wchodzący do urzędu miał maseczkę na ustach. Oczywiście jest mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk i większość społeczeństwa się do tego stosuje, jeśli chodzi o urzędy, ale jest totalne rozluźnienie na ulicach, na bazarach, w sklepach, w kościołach, również w innych miejscach publicznych.
Dyrektor szpitala w Opocznie Krzysztof Fatalski ostatnio był zmuszony zawiesić przyjęcia na dwa szpitalne oddziały. Po krótkiej przerwie koronawirus ponownie zaatakował placówkę.
Zwróciłem się do społeczeństwa z apelem i prosiłem, żeby wrócić do sprawdzonych metod. W związku z tym, że została otwarta przestrzeń publiczna, aby jednak samodzielnie podjąć identyfikowanie tego ryzyka, jeżeli jest to możliwe, unikać szerszych skupisk, tak zachować dystans, stosować środki ochrony osobistej, maseczki, dezynfekować ręce. To naprawdę pomaga.
Myślę, że jest koronawirus.
Groźny?
Jak każdy wirus. Wirus normalnej grypy, który też daje powikłania. Tak samo i ten.
My młodzi może, mniej patrzymy na niego jako na chorobę śmiertelną. Bardziej może patrzymy przez pryzmat grypy, bo tak to odbieramy. Może bardziej to, jak widać, dla ludzi starszych, z chorobami jakimiś tam współistniejącymi. No to powoduje tą śmiertelność, ale generalnie myślę, że musimy się zacząć uczyć żyć z nim po prostu. My jako może też nie naród polski, tylko jako tutaj Europa, Słowianie, może bardziej jesteśmy odpornieni. Z tego, co tak czytałem, słyszałem, dużo dało te szczepienia, które były wcześniej prowadzone. Może ta odporność jest zwiększona i też ludzie inaczej przychodzą. No zresztą widać, co było w Chinach, a co jest u nas. U nas tak ludzie nie umierają, nie leżą na ulicy. No to nie jest to.
A może to nasza zasługa, że na samym początku pandemii się odizolowaliśmy?
No nie, na pewno nie.
Myślę, że nie, bo ludzie migrują jednak. No. Dużo ludzi od nas wyjeżdża, dużo jest różnych firm.
Tej dyscypliny i to, co się robiło w Chinach, to my to w życiu nie osiągniemy.
No my jesteśmy innym narodem.
Ja podejrzewam, że to jednak ta nasza odporność nas trochę uchroniła.
Zakład Immunologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, profesor Rafał Pawliczak.
Proszę zwrócić uwagę na liczbę zgonów z powodu COVID-19 w Polsce. Ta liczba rośnie, ona będzie rosła. Proszę zwrócić uwagę na liczbę zakażeń. Ja wiem, że większość z naszych radiosłuchaczy powie, ale ja nie znam nikogo, kto jest chory. Ja niestety znam kilkanaście osób, które z mojego gabinetu trafiły do szpitala zakaźnego. Znam również dwie osoby, które zmarły z powodu COVID-19. I były to śmierci absolutnie i całkowicie niepotrzebne. Mnie właściwie nie pozostaje dużo więcej niż zaapelować do wszystkich Państwa, do wszystkich naszych radiosłuchaczy, żeby utrzymywali dystans społeczny przynajmniej 2 metry od innej osoby. Żeby wszyscy tam, gdzie tylko mogą, nosili maseczki. To naprawdę zmniejsza ryzyko transmisji. Mają Państwo najlepszy przykład pewnej fryzjerki z południa województwa łódzkiego, która nie wiedziała o tym, że jest zakażona SARS-CoV-2 i rozpoczęła normalnie pracę, oczywiście w warunkach reżimu epidemiologicznego. No i proszę sobie wyobrazić, obsłużyła 60 klientów, zanim okazało się, że ma dolegliwości, zanim zdiagnozowano u niej COVID-19 i nie zaraziła żadnej osoby. To jest bardzo dobry, praktyczny przykład, że pewne proste zalecenia, czyli maski, dystans społeczny, unikanie większych zgromadzeń, unikanie miejsc, gdzie prowadzi się ożywione dyskusje, gdzie śpiewa się piosenki, to jest prawdopodobnie bardzo dobre, pewnie najlepsze, jakie w tej chwili mamy, narzędzie do unikania transmisji SARS-CoV-2.
Czy spotykacie ludzi, robiąc na przykład zakupy, bez maseczek, chociaż w sklepach maseczki są wymagane?
No, pół na pół, tak jest. Ludzie w maseczkach i bez maseczek.
Dość duża wiara tu jest w Polsce i dlatego ludzie się nie boją. Bo my nie zwyciężymy, jak to się mówi, żadną bronią, tylko zwyciężymy modlitwą. Taka jest prawda. No. I dlatego ludzie, jak to się mówi, w Polakach takiego lęku nie ma, jak w innych narodach, nie?
No cóż, modlitwa na pewno nikomu z Państwa nie zaszkodzi. Ale jeśli Państwo wybierają się do miejsc kultu religijnego, proszę zachować dystans, proszę spędzić tam tylko tak mało czasu, jak bardzo jest to potrzebne i proszę nosić maskę. Naprawdę proszę unikać niepotrzebnych kontaktów ludzkich. Jeśli nie muszą Państwo wychodzić codziennie na zakupy, proszę tego nie robić. Proszę sobie przypomnieć, jak Państwo zaczęli siedzieć w domu w połowie marca. Proszę spojrzeć, jak bardzo byliście w stanie Państwo ograniczyć swoje kontakty w drugiej połowie marca. Spróbujcie Państwo nie zwiększać tej liczby kontaktów międzyludzkich poza absolutnie niezbędne. Ja wiem, że był Dzień Matki, było Boże Ciało, niedługo będzie Dzień Ojca, ale naprawdę znaczną część z tych kontaktów możemy ograniczyć tylko do niezbędnych. Nie muszą Państwo całą rodziną jechać, żeby odwiedzić naszych seniorów, babci czy dziadka. Nie muszą Państwo we dwójkę z dwójką dzieci jechać na zakupy spożywcze. Wystarczy, jeśli to zrobi jedno z Państwa. To naprawdę są proste, skuteczne rady. Najprostsza jest taka, proszę zachować zdrowy rozsądek. Ja mam taki świetny przykład. Co roku zapadałem na infekcję układu oddechowego, mówi mi wczoraj pacjent. W tym roku, ponieważ myję ręce, dezynfekuję ręce, ograniczyłem kontakty społeczne, mimo że pracuję w dużej fabryce, która się nie zatrzymała w trakcie pandemii. Nie zachorowałem na żadną infekcję górnych dróg oddechowych. To jest świetny przykład na to, że dystansowanie społeczne zmniejsza transmisję chorób wirusowych układu oddechowego, a taką chorobą jest SARS-CoV-2.
Wchodzę do sklepu i widzę ludzi, którzy nie zasłaniają ust, nie zasłaniają nosa. Jeżeli zasłaniają, to jest to pozorne zasłanianie, niechlujne. Widzę ludzi, którzy nie trzymają dystansu. Nawet ostatnio zwróciłam panu uwagę stojącemu za mną, więc zbulwersowany odparł, że ale proszę pani, przecież nie ma żadnych oznaczeń już na podłogach, w sklepach, w marketach, więc jaki dystans? Ja mówię, proszę pana, no zdroworozsądkowy, bo wiemy, że zagrożenie nie minęło, ale niestety, o ile na początku padały komunikaty, że nie obsługuje się klientów bez maseczek, to teraz już tych komunikatów nie ma. I widzimy, szczególnie w dużych marketach, tam gdzie jest duża przestrzeń, bardzo mnóstwo ludzi, którzy no po prostu wchodzą i załatwiają swoje potrzeby.
Co stało się ze zdyscyplinowanym społeczeństwem z początków pandemii w Polsce? O to zapytałam Lucynę Prorok, doktor nauk socjologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
To, co zawsze się dzieje w sytuacjach, kiedy czegoś nam nie wolno i kiedy psychicznie, fizycznie opanowaliśmy pierwszy atak lęku przed tą nową sytuacją, w której się znaleźliśmy. Bo no, patrząc na nasze na przykład doświadczenia historyczne, doskonale wiemy, że opozycję wobec wszelkich narzuconych nam zakazów, nakazów mamy we krwi, tak? I kiedy na początku właśnie wybuchu pandemii tych bardzo złych informacji o liczbie zachorowań, o liczbach zgonów, o liczbach jakichś osobistych tragedii, wszyscy się bardzo wystraszyli, tak? Ale potem no, stopniowo okazało się w mniemaniu najczęściej domorosłych autorytetów z zakresu medycyny, że wcale to nie jest takie straszne. I tak jak zdarza mi się rozmawiać czy właśnie z młodym pokoleniem, czy ze starszym pokoleniem, to często pada takie stwierdzenie, że ale kto tego wirusa widział? I czy on naprawdę jest? Podważanie wypowiedzi specjalistów z zakresu wirusologii, z zakresu ochrony sanitarnej i tak dalej, i tak dalej. Po prostu obłaskawiamy ten, według niektórych, wymyślony lęk przed wirusem, bo on jest niewidoczny. I to jest, wydaje mi się, bardzo zdradliwe i bardzo, bardzo niebezpieczne podejście do sprawy.
Mi się zdaje, że ludzie nie dostrzegają nie tyle co problemu, co zagrożenia takiego namacalnego. No bo jakby było typowe namacalne takie zagrożenie jak w Chinach, że te ludzie umierali i leżeli na, powiedzmy, na ulicy, to podejrzewam, że ludzie to by chodzili ubrani od góry do w kombinezonach, bo tak to by wyglądało.
Jeżeli coś jest właśnie niewidzialne i nie do końca wytłumaczone, tak, społeczeństwu, to Polak zaczyna kombinować po prostu. Dlaczego? Dlatego, że my mamy niestety, ze smutkiem to przyznaję, niski poziom dyscypliny społecznej. Nie działamy w interesie dobrze pojętym, interesie zbiorowym, tylko indywidualnym. I jak rozmawia się ze starszymi osobami w obecnej chwili czasie, to jest argument. Ja mam 80 lat, komunizm przeżyłam, drugą wojnę przeżyłam, wirusa nie przeżyję. No na coś człowiek musi umrzeć. Dziewczyna urodzona w latach 90. z pretensją, histerią w głosie mówi do mnie, ale mojemu pokoleniu nigdy nic się nie działo. No to już czas, żeby coś się stało i może trzeba się temu, tej nowej sytuacji podporządkować, poznać ją, zmienić swoje dotychczasowe priorytety, swój dotychczasowy styl życia dla dobra własnego i innych.
Jestem w tym momencie trochę przerażona, jestem nauczycielem, więc wizja wrześniowego powrotu do nauczania online i nawrotu jakby kolejnej fali koronawirusa, no przeraża mnie. Po prostu no trudno wyobrazić sobie dalszą egzystencję. Wydaje mi się z obserwacji, że ludzie zaczynają bardzo bagatelizować problem, przyzwyczaili się do tego problemu, oswoili się z nim i troszeczkę jest takie rozluźnienie zdecydowane, nawet widząc po rynku, widząc po sklepach, czy po takich miejscach użyteczności publicznej, gdzie powinno się zachowywać dystans, gdzie powinno się nosić maseczkę. No na powietrzu możemy tego uniknąć oczywiście. No jest takie rozprężenie, rozpasanie i wydaje mi się, że te wakacje troszeczkę nam się chyba czkawką odbiją, bo obawiam się, że przy takiej jakby samowoli społecznej pod tym względem no będziemy potem zbierać żniwo.
Co mówią Pani znajomi o koronawirusie?
Wie Pani co, jestem w specyficznej sytuacji, ponieważ funkcjonuję w takiej rodzinie, w której mam dwójkę starszych rodziców mocno schorowanych, z chorobami takimi towarzyszącymi, poważnymi. Mam dwie siostry po przeszczepie nerek. Mam znajomą, która leczy się teraz hematologicznie, więc no my jakby żyjemy w takim świecie cały czas dalej tych obostrzeń. Czyli tak, ja robię zakupy dla połowy rodziny, staramy się unikać kontaktów z dużymi grupami, więc no po prostu no jest lęk, jest strach, jest przerażenie, próba funkcjonowania jakiegoś normalnego, ale z tym jest bardzo ciężko. Dlatego, że zawsze przy takich problemach zdrowotnych pali się czerwona kontrolka, że pozory normalności mogą bardzo szybko po prostu rozmyć się we mgle, bo może okazać się, że chociażby mój syn, który ma 13 lat, po prostu coś przyniesie z treningu, coś przyniesie z dworu, więc te kontakty też są bardzo mocno ograniczone z tymi dziadkami, z tymi ciociami. No i tak troszeczkę ten koronawirus, nawet nie troszeczkę, ale bardzo to nasze życie zmienił.
Gdyby miała Pani szansę stanąć przed społeczeństwem, tą częścią, która bagatelizuje problem, co by Pani im powiedziała?
Co bym powiedziała? Bo być może młodzi ludzie przejdą lekko, chociaż zdarzają się i zgony wśród młodych ludzi i ciężkie przebiegi COVID-19. Ale ze względu na swoich dziadków, swoich rodziców i do Państwa apel, pokażcie te sceny ze Zgierza, pokażcie po prostu te dramaty. My już przeżyliśmy dramat DPS-u w Drzewicy i naprawdę nie chcemy wracać więcej do takich sytuacji. Po prostu jeszcze raz rozwaga, dystans społeczny. COVID nie zginął. Jeżeli się przestaniemy zachowywać zachowawczo, to niestety będą takie dramaty.